była jakaś obsesja, prawda, że on chciał skończyć i zdążył. 30 lat czekał na to, żeby ta ofera wyszła.
Ten kupiec wenecki po prostu czekał na Andrzeja. Szekspir go napisał i on tak sobie czekał. Po prostu Andrzej nie mógł przegapić tego kupca weneckiego.
Merchant of Venice.
Kupiec wenecki jest tak interesujący jako dramat i jako opera, bo dzieli się na dwie tak bardzo kontrastowe części.
David Pountney.
Wenecja to pieniądze, mężczyźni i nienawiść. Belmont to kobiety, miłość i muzyka. W części belmonckiej, będącej komedią romantyczną, Andrzej odkrywa swój cudowny talent liryczny. Napisał przejrzystą, wzniosłą, piękną i zarazem dowcipną, rozbrzmiewającą śmiechem zabawną muzykę. Fascynujące w tym gigantycznym przedsięwzięciu, nie sposób tego przecenić, jest to, że Czajkowski nie miał wielkiego doświadczenia kompozytorskiego. Stworzył wcześniej bardzo niewiele utworów i oto zasiadł do pisania wielkiej, trzygodzinnej szekspirowskiej opery z 12 bohaterów. I każda z tych postaci jest zadziwiająco jasno, precyzyjnie, wyraźnie sportretowana w muzyce. Antonio kontratenor, Bassanio tenor, Shylock dostojny, ciemny baryton, kobiety, Porcja i Nerissa, charakterystyczny i zabawny Graziano. Myślę, że Czajkowski pokazał tu ogromny talent do sublimowania własnej osobowości i wyrażania dzięki temu dramatycznej prawdy każdego z tych ludzi, zamiast po prostu pokazywać na scenie siebie samego.
Andrzej był zafascynowany Szekspirem, był szekspirowskim ekspertem.
John O'Brien.
Przez studiowanie Szekspira czuł się trochę Anglikiem. Jak wiadomo, zapisał w testamencie swoją czaszkę do używania przy wystawieniach Hamleta. Dlaczego wybrał kupca weneckiego? Nie jest do końca jasne. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy o tym, chciał wykorzystać fragment piątego aktu, aby stworzyć odę do muzyki. Kiedy spytał, czy będę z nim przy tym współpracować, odpowiedziałem, że tak. Na to on, a może zrobimy operę z całej sztuki? John, musisz zredukować tekst Szekspira do godziny scenariusza. To była pierwsza wskazówka. Potem powiedział, nie mogę pisać do tego angielskiego pentametru jambicznego, musisz zacząć łamać wersy. Chcieliśmy wykorzystać tak wiele oryginalnego tekstu, ile się da. A to oznaczało rozbijanie pentametru. To wszystko, co mi powiedział i musiałem sobie z tym radzić. Oczywiście zgadzaliśmy się co do tego, że pewne rzeczy muszą wypaść z libretta, a inne powinny zostać. To była wspaniała okazja dla Andrzeja do zgłębiania za pomocą muzyki tego, co było dla niego ważne. Po pierwsze, był Żydem, ale nigdy wcześniej nie napisał niczego o prześladowaniu Żydów. Z kolei decyzja o tym, że partia Antonia ma śpiewać kontratenor, w latach 70. oznaczała niemal wprost jego homoseksualizm. No i jeszcze temat muzyki. To były trzy pola jego szczególnego zainteresowania, które trzeba było uwzględnić. Andrzej miał też duże poczucie humoru, które przejawiało się na wiele sposobów. Na przykład akordy blachy, cytowane z początku czwartej symfonii tego drugiego Czajkowskiego. A kiedy wprowadza wątek pierścieni, daje subtelne aluzje do Wagnera. Andrzeja bawiły takie żarciki, to bardzo w jego stylu. Nigdy nie rozmawialiśmy o Medei w kontekście kupca, ale ten mit jest ciągle obecny w tle. Andrzej pewnie zgodziłby się, że Porcja, którą w XIX-wiecznej Anglii uważano za ideał, wcale nie jest miłą damą. Wszystko każe nam przypuszczać, że nie gra fair ze swoim ojcem. Kiedy przychodzi czas wyboru męża, dokładnie wie, czego chce. Wiemy, że nie chce mieć czarnoskórego męża, więc jest tu rasistowski podtekst. No i to całe okrucieństwo, z którym triumfuje nad Shylockiem. Mówi mu, zrób to, to twoje prawo. Doprowadza do tego, że on już jest gotów odciąć Antoniowi kawał ciała i dopiero wtedy mówi, tylko powoli. To podstępne, paskudne, bogata, wpływowa, młoda dama, chyba dosyć zepsuta, ale też głęboko sfrustrowana. To ciekawe, że dwie kobiety w tej sztuce są sfrustrowane. Drugą jest córka Shylocka, która nienawidzi swojego ojca, co jest prawdopodobnie mniej usprawiedliwione, bo przecież jest tu wiele momentów, z których wynika, że Shylock nie jest wcale taki zły. Kiedy dowiaduje się o tym, co mu skradziono i następnie sprzedano, reakcja na to, że był tam pierścień po jego żonie, to tak przejmujące. Kluczowym punktem całej sztuki jest moment, kiedy dla podkreślenia swojego uczucia do Bassanio Antonio się poddaje. Bassanio raczej nie jest świadom swojego homoseksualizmu. Nie sądzę, żeby wiedział, ile znaczy dla Antonia. Traktuje Antonia jak miłego, bogatego sugar daddy. Salarino, Solanio i inni też się tutaj podczepiają. Wszyscy próbują mu się przypodobać. Ofiara Antonia jest ogromna. Ale co innego można zrobić? Drugi mężczyzna nie odpowiada tak, jak on by marzył. Antonio jest przegrany, nie może być inaczej. Dla spełnienia przyjaźni musi zrezygnować. To niepokojąca sztuka, równie głęboka w ujęciu Andrzeja, co u Szekspira.
Czajkowski nie skupiał się szczególnie na wątku żydowskim. Myślę, że był zafascynowany możliwością zgłębienia prawdy monologu Shylocka, tego, w którym on mówi, czy Żyd nie krwawi, czy nie ma rąk, czy nie żywi się tym samym jedzeniem, czy nie jest człowiekiem jak inni. Szekspir w swoim geniuszu, chociaż uczynił Shylocka postacią komiczną, nie mógł się jednak oprzeć przed pokazaniem jego psychologii i zostawił tekst, który kolejne pokolenia interpretowały na coraz to inne sposoby. Jeszcze przed tym, co przyniósł nazizm, niektórzy aktorzy dostrzegali tragedię postaci Shylocka, nadawali jej głębie zamiast tworzyć karykaturę. Andrzej pokazał ją wspaniale w scenie na Rialto, kiedy Antonio i Bassanio proszą Shylocka o pożyczenie pieniędzy, a on sam dowcipnie wciela się w karykaturę Żyda. Używa humoru i ironii, która jest bardzo wyraźnie obecna w muzyce, aby pokazać antysemickie stereotypy. Shylock się tym bawi, słychać to w charakterystycznie jęczącej muzyce, która ma pokazywać żydowski akcent. Jednak na koniec, ze względu na godność tej postaci i siłę muzyki Andrzeja w trzecim akcie, widzimy, jak Shylock stopniowo staje się postacią tragiczną, wcieleniem autodestrukcji. Patrzymy z przerażeniem, jak ten człowiek zostaje zniszczony. Jest tu tyle interesujących wątków. Jednym z nich jest depresja.
Wenecja. Wiadomo, że Andrzej na nią cierpiał. A Kupca Weneckiego, komedię, otwiera monolog o depresji. Antonio mówi: nie wiem, dlaczego jestem taki smutny. Nie wiem, skąd ten smutek się wziął. Nie wiem, jak się go pozbyć. Jestem nim zmęczony. Shakespeare nazwałby to melancholią. Dzisiaj mamy na to medyczny termin – depresja. Co za dziwny sposób zaczynania komedii. Sądzę oczywiście, że Andrzej identyfikuje się z Antoniem i że postać Antonia to rodzaj autoportretu. Oczywiście w skomplikowany sposób, typowy dla tego dzieła i dla samego Andrzeja. Antonio to bardzo nieprzyjemny człowiek. Jest okropnym antysemitą. Jest wrogiem Shylocka. Shylock mówi: plułeś na mnie, nazywałeś mnie psem. A Antonio odpowiada: tak, jutro zrobię to samo. Niczego nie żałuje, kiedy idzie do Shylocka i mówi: nie proszę o pieniądze jak przyjaciel, pożycz mi je, jakby się pożyczył wrogowi. Właściwie sam prowokuje ten pomysł Shylocka z funtem ciała, bo jest tak nietolerancyjny, tak przepełniony nienawiścią i rasizmem. To tak typowe dla jego schizofrenicznego charakteru. Wszystko to składa się na bardzo złożony obraz.
Nie mogę powiedzieć z pewnością, co Andrzej czuł. W pewnym momencie zasugerowałem mu, że moglibyśmy uczynić jednego z przyjaciół Antonia nieco bardziej rasistowskim, przedstawić jako antysemitę. Niekoniecznie słowami, ale przez kostium albo delikatną sugestię w zachowaniu przywodzącą na myśl nacjonalizm, jakieś stukanie wojskowych butów, coś takiego. Andrzej zaprotestował, to było dla niego nie do przyjęcia. Nie ma nic szczególnego w tych ludziach, w takim wyrastali środowisku. Jednak kiedy zaproponowałem, żeby Graziano był nieco bardziej prawicowy, Andrzej odpowiedział: nie mogę napisać duetu miłosnego z nazistą. Miał zatem mieszane uczucia co do tego wątku, ale myślę, że zakończenie sceny sądu w tym spektaklu i utrzymanie na scenie postaci zniszczonego Shylocka aż do epilogu to wspaniała interpretacja Kita Warnera. Myślę, że to jego pomysł. Nie widziałem żadnego znaku w librecie ani partyturze, z którego by wynikało, że chciał tego Andrzej. Ale to było genialne posunięcie realizatorów. Na pewno by mu się to podobało.
Niedawno przygotowaliśmy w Bregencji wielką retrospektywę Mieczysława Weinberga. Odbyła się tutaj światowa premiera opery Pasażerka. Wykonywaliśmy też inne jego utwory. W Leeds wyreżyserowałem też inne dzieło Weinberga, Portret. Zdarzył się zabawny przypadek. Po premierze w Leeds Anastazja Belina, która napisała książkę o Andrzeju Czajkowskim, zasugerowała mi, że skoro zrobiłem tę wielką retrospektywę Weinberga, dzięki której Weinberg grany jest teraz wszędzie, to może uratuje Andrzeja Czajkowskiego. Muszę przyznać, że zapomniałem o Czajkowskim. Mimo, że byłem obecny podczas przesłuchania w English National Opera na początku lat 80., kiedy on sam grał dwa akty swojej opery. Niestety, mój ówczesny szef zdecydował, że nie znajdą czasu dla Kupca Weneckiego. Wkrótce potem Czajkowski zmarł. Następnego dnia po rozmowie w Leeds przyleciałem do Warszawy. Kiedy przechodziłem przez wielkie, marmurowe foyer Teatru Wielkiego, zaczepił mnie mężczyzna, który powiedział: panie Pątnej, bardzo miło pana poznać. Chciałem panu powiedzieć, że po tej wielkiej retrospektywie retrospektywie Weinberga musi pan uratować Andrzeja Czajkowskiego. Dwie osoby w ciągu 24 godzin w dwóch różnych miejscach powiedziały mi o tym, jakby to był jakiś znak. Zatem zorganizowałem w Teatrze w Cardiff, gdzie jestem także dyrektorem artystycznym, czytania jego opery z fortepianem. I to, co usłyszałem, wstrząsnęło mną. To nieprawdopodobnie inteligentne, interesujące, prawdziwie wartościowe dzieło. Miałem już pewne doświadczenie z pracy nad Weinbergiem, który jest nieco innym przypadkiem, bo napisał bardzo wiele utworów. Na jednym festiwalu wykonaliśmy ich aż 23. Nie było sensu wystawiać tylko jednej opery Czajkowskiego, kiedy nikt go nie zna, nikt o nim nie słyszał. Musimy rzucić światło na Czajkowskiego, zwrócić na niego uwagę, dostarczyć informacji. Dlatego na festiwalu mamy komplet wiedzy, bardzo poważnie potraktowaną retrospektywę zapomnianego artysty. Zdobyliśmy pieniądze na wydanie książki o Czajkowskim, na wydanie płyt z nagraniami festiwalowych koncertów. Ukaże się też DVD z nagraniem opery, którą sfilmowała telewizja austriacka, a także film dokumentalny o życiu Andrzeja. Organizujemy też sympozjum, które także jest rejestrowane, bo wielu jego uczestników ma już swoje lata i to naprawdę ostatnia szansa wysłuchać ludzi, którzy znali Andrzeja i mogą go wspominać.
To był tak zmieniający chłopak zupełnie, inteligentny.
Wanda Wilkomirska.
On wygrał jako 15-letni chłopak w Brukseli ten taki bardzo prestiżowy konkurs. Rubinstein wręczał mu tę nagrodę pierwszą. Powiedział do publiczności, że ten młody człowiek to jest największy, najlepszy muzyk na tej sali, włączywszy jurorów. Znał pan to powiedzenie? Nie, to jest autentyk. Tak, tak.
Byliśmy po 17 lat wtedy, dokładnie byliśmy równolatkami. Wie pan, odważyłbym się powiedzieć, że jakoś tak na swój sposób przygnęliśmy do siebie o wiele bardziej profesjonalnie niż towarzysko.
Jerzy Marchwiński.
Nigdy nie było między nami jakiejś takiej zażyłości, tylko ile razy spotykaliśmy się bez przerwy w różnych sytuacjach, tyle razy, wielkie słowo, ale zawsze muzyka była między nami. Nie porozumiewaliśmy się między sobą, ale jakoś tak nam przyszło na myśl zademonstrować pierwszy ton Das Fortepianoklavier, klawier, co było, proszę mi wierzyć, wtedy był to rodzaj ewenementu. Andrzej grał swojego Bacha, ja grałem swojego Bacha, ale tak mnie wzruszył, jak mi to napisał koledze po Bachu. Dla mnie było rodzajem zdumienia, nawet pewnego rodzaju szoku, widząc jego nieprawdopodobny talent pianistyczny. Ja wyczuwałem u niego jakby rodzaj pewnego dystansu, że to nie to. Ja tego nie bardzo mogłem zrozumieć, bo przecież wydawałoby mi się, że można być najszczęśliwszym pianistą na świecie, mając takie możliwości, których w pewnym sensie ja bym powiedział, że on się ich nie dopracowywał. On je po prostu miał, on je po prostu dostał. Jak Lutosławski to nazwał, było to rodzaj dobra powierzchni. A jednocześnie demonstrował pewien dystans do tego. Teraz to widzę, że on jak gdyby chciał nadać to nie to, co mnie interesuje. Kiedy mi pokazywał te swoje kompozycje, była to mieszanka pewnej dumy, a jednocześnie pewnego skrępowania. Był to dla mnie rodzaj szoku, ponieważ ten Andrzej, którego znałem na co dzień, ten obraz, którego miałem na co dzień, takiego właśnie człowieka z nieskrywaną, powiedzmy, wesołością i radością i jakąś taką zabawą, nagle zobaczyłem w tych jego pierwszych próbach już obraz jakiegoś dramatu, jakiegoś, powiedziałbym, rozdarcia. Nie chcę powiedzieć pęknięcia, ale po prostu jakiegoś szalonego napięcia wewnętrznego. I myślę, że chyba się nie mylę w tym moim odbiorze, że on dlatego chciał komponować, dlatego czuł potrzebę i dlatego musiał komponować, że on musiał to powiedzieć swoim językiem, swoją własną twórczością, niż posługiwać się twórczością innych kompozytorów.
Ta muzyka mi się wydaje zupełnie fascynująca, wciągająca, niesamowicie angażująca i jest to na pewno olbrzymie odkrycie i właściwie się wydaje nieprawdopodobne, chociaż znamy wiele takich przypadków zapomnianych kompozytorów, że ona tak długo była właściwie w zupełnym ukryciu, że nie znaliśmy jej do tej pory.
Katarzyna Naliwajek-Mazurek.
Wydawca powiedział, że Andrzeja Czajkowskiego muzyka mieści się gdzieś między Szkołą Wiedeńską a Darmstadtem, że jakby ugrzęzła w tej przestrzeni. Oczywiście ona wyrasta przede wszystkim z oper Berga. Jest tu na pewno bardzo silny wpływ Bartoka, zresztą sam Czajkowski o tym mówił. Oczywiście, że my słyszymy te wpływy, ale jak najbardziej są one przeniknięte jego własnym sposobem myślenia, wyobraźni. Miał doskonały zmysł dramaturgii. Tutaj jest takie bardzo indywidualna jakaś formuła atonalna, gdzieś ze stosowaniem pewnych centrów brzmieniowych, także my tego nie postrzegamy jako na przykład pewnego takiego atonalnego chaosu. Tutaj jest to wszystko rzeczywiście tak ustrukturyzowane, że tego się doskonale słucha. Wyrafinowane, ale jednocześnie bardzo czytelne. Ja byłam uderzona tym niesłychanym mistrzostwem, jeśli chodzi o tworzenie partii lirycznych, śpiewność i wspaniale napisane partie, właściwie solistycznie traktowanych instrumentów przede wszystkim dętych, ale nie tylko. No i sięgnięcie do muzyki renesansu. W pewnych momentach akcji mamy zespół na scenie z klawesynem i flety proste. To jest wspaniały efekt, który on rzeczywiście doskonale zaprojektował. Potem jeszcze w bardziej ukrytej formie tam te flety proste się pojawiają, tworząc lekko oniryczny, można powiedzieć lekko sentymentalny, sielski taki nastrój w ostatnim akcie. Mówiliśmy o Bartoku, mówiliśmy o Bergu, ale dla mnie tutaj też jest duży element gry, moim zdaniem bardzo świadomie przeprowadzonej, z odwołaniem do Rake's Progress Strawińskiego. Ja nie potrafię znaleźć tutaj jakichś niedostatków czy wad, wręcz przeciwnie, uważam, że jest to arcydzieło, prawdziwe arcydzieło.
To był jednak zawodowy kompozytor też, prawda? Przecież skończył dyplom u profesora Kazimierza Sikorskiego, jeśli dobrze pamiętam.
Maciej Grzybowski.
Otarł się o Nadię Boulanger, którą, jak nazwał, cholerną babą. Wyrzuciła mnie po paru lekcjach, ale dała mi więcej niż wszyscy moi profesorowie razem wzięci. Nie można o tym zapomnieć, jak się słuchało opery. Orkiestrą on operuje w sposób fantastyczny. To znaczy, w sensie mówię w tej chwili nawet barw, które on używa w kontekście typu akcji, typu dialogów, prawda? To jest niesamowite. To źródło bije gdzieś u Bartoka, u Prokofiewa, nawet Schönberga, nawet u Weberna. Britten gdzieś się czasami jakoś... Natomiast Berga usłyszałem pierwszy raz. Nie zaskoczyła mnie klasa samego tworzywa, bo jest takimi jego liniami papilarnymi. Po prostu to jest jego głos. Znaczy on się chyba w ten sposób komunikował ze światem.
Myślę, że cała muzyka Andrzeja Czajkowskiego nie należy do najprostszych, ani chyba w odbiorze, ani dla wykonawców.
Urszula Kryger.
Ten jego własny, bardzo indywidualny język muzyczny, ja bardzo wyraźnie to czuję i słyszę, znając już teraz coraz więcej utworów. On jest dość dziwny, tam są bardzo dziwne zestawienia i harmoniczne, i ilość trójdźwięków zwiększonych, zmniejszonych, ilość skoków przeróżnych tak zaskakuje nieraz, że naprawdę trzeba z tą muzyką się oswoić, trzeba z nią przebywać. Ja właściwie, ilekroć śpiewam te sonety, zawsze się ich uczę od nowa. Maciek Grzybowski zapytał mnie wczoraj, czy mogłabym śpiewać te sonety na pamięć. I właściwie ja już doszłam do takiego momentu, że chyba tak. Dlatego, że całe wielkie fragmenty ja mam w głowie, natomiast problem z tą muzyką polega na tym, że ja muszę ją nieustająco ciągle ćwiczyć. Ja właściwie chyba z żadnym utworem, z niczym nie miałam takiej sytuacji, żeby ta muzyka siedziała w głowie i wracała w nocy, w ciągu dnia. Ja właściwie ciągle ją obracam. I nawet już po koncercie ona ciągle ze mną jest. Ja usiłuję ją zagłuszyć czymś, ale ona ciągle do mnie wraca. Także cała ta faza przygotowań i później jakby odejścia tej muzyki, ona trwa dużo, dużo dłużej niż w innych utworach. To jest muzyka szczególna, bardzo precyzyjna. Ta precyzja rytmiczna, precyzja w zapisie jego życzeń, dlatego że jako wykonawca on wiedział doskonale, w jaką stronę ciągnie nas w pewnych fragmentach, więc od razu zaznaczał, nie rób tego, tutaj nie zwalniaj, tutaj uważaj. Wiele fragmentów wymaga na przykład pobrzydzenia głosu od śpiewaka. Jest wiele fragmentów takich parlandowych, sotto voce, wymagających niepięknego śpiewu, a brzmienia trochę chropowatego, albo jest ekstremalnie wysoko, albo nisko dla danego głosu. Natomiast to wszystko ma jakiś cel. to wszystko ma jakiś sens, to nie jest przypadkowe. Niektóre słusznie zapomniane utwory, człowiek je bierze i się zastanawia, co może zrobić, żeby to było ciekawe, żeby to było interesujące. I stosuje się mnóstwo różnych trików, mnóstwo różnych efektów, żeby ta muzyka była żywa, żeby była ciekawa. Tutaj to w ogóle jest zbędne, tego nie potrzeba. Trzeba wykonać to tak, jak jest napisane i zgodnie ze wskazówkami kompozytora i można osiągnąć właśnie niezwykły rodzaj ekspresji. I to jest to, co mnie najbardziej pociąga chyba w tych utworach, ale co również usłyszałam w operze, oczywiście w dużo, dużo większej skali. I co mnie zachwyca, po prostu mnie to zachwyca.
To była jakaś obsesja, prawda, że on chciał skończyć i zdążył. 30 lat czekał na to, żeby ta opera wyszła. Można pomyśleć, że ten facet nie jest zdrowy, prawda? To pan się uśmiecha, ale jest coś takiego w tym. Ale to doświadczenie nas uczy, że genialny człowiek jest jedną nogą tak trochę niezdrowy, jeśli można tak powiedzieć. Bo to, że ktoś ma tak wielki talent, to, że ktoś jest tym geniuszem, no to jest nienormalność. Szalenie przeżyłam tę operę, szalenie.
Podczas wczorajszego słuchania tej opery uświadomiłem sobie, że dokładnie jesteśmy równolatkowie z tego samego roku, to jak jest kilkanaście tygodni nas dzieli. I ja jestem w jakiej takiej formie, a jego nie ma. I to nie ma go już od 30 lat. I tak sobie pomyślałem, Boże, jak byłoby cudownie, gdyby on tutaj w tym Bregenz, przy tym wszystkim, co się tutaj dzieje, gdybyśmy siedzieli obok siebie, jakie musiałoby to być, wyobrażam sobie dla niego samego wydarzenie, jakie ważne słyszeć tą niezwykłe dzieło. Trudno sobie wyobrazić, jak mogłaby się potoczyć jego twórczość, ile piękna mógłby jeszcze zapisać.
Kupiec wenecki z czaszką Jorika. To była audycja Adama Suprynowicza dokumentująca światową premierę opery Kupiec wenecki Andrzeja Czajkowskiego. O dziele i jego twórcy mówili David Pountney, dyrektor festiwalu w Bregencji, John O'Brien, autor libretta opery, Wanda Wiłkomirska, Urszula Kryger, Jerzy Marchwiński, Maciej Grzybowski oraz Katarzyna Naliwajek-Mazurek, muzykolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawienie opery, organizacja sympozjum oraz realizacja tej audycji były możliwe dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza. I dodam jeszcze, że polska premiera Kupca Weneckiego planowana jest w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w sezonie 2014-15.